Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczniemy od najstarszej gazety egipskiej Al-Ahram, która pisze o tym, no, wydarzeniach irańskich oczywiście. Dowódca irańskiej gwardii rewolucyjnej Hassan Salami powiedział, że wojna wywiadowcza z USA jest miksem manewrów wojskowych i gruźb. Salami dodał, że w skład, czy na tę wojnę składają się elementy zmagań informacyjnych, psychologicznych i cybernetycznych. Próbując zniwelować napięcie między USA a Iranem, irański minister spraw zagranicznych Javad Zarif powiedział, że w regionie nie dojdzie do wojny, podkreślając, że Iran nie chce konfliktu. Przypomniał również słowa prezydenta Donalda Trumpa, który stwierdził, że nie chce wojny z Iranem, ale są wokół niego osoby nakłaniające go do niej. Z kolei Donald Trump zaprzeczył, jakoby miał się obawiać, że Mike Pompeo czy John Bolton starają się go wprowadzić na wojenną ścieżkę z Iranem. Javad Zarif powiedział, że przyszłość umowy nuklearnej, którą mocarstwa podpisały z Iranem, jest w rękach społeczeństwa światowego i że pozycje polityczne należy zamienić na praktyczne działania gospodarcze. Amerykańska gazeta Time przytoczyła wypowiedzi trzech wysokich rangą wojskowych, którzy stwierdzili, że nie istnieje plan wojny z Iranem możliwy do zrealizowania. Przedstawiciel Iranu w ONZ, Majid Taht Ravanchi, zakwestionował trafność raportów, według których powodem eskalacji napięcia między USA a Iranem miałoby być zamontowanie pocisków manewrujących na irańskich okrętach. Nie jestem oficerem wojskowym, ale mogę zapewnić, że nie wystrzelimy rakiet z naszych okrętów, powiedział dyplomata. Przejdźmy do drugiego artykułu od Al-Ahram. Prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi zapewnił ambasadora Arabii Saudyjskiej o wsparciu Egiptu dla zwalczania wszelkich prób podkopania stabilności i bezpieczeństwa tak Królestwa Arabii Saudyjskiej, jak i całego Półwyspu Arabskiego. Sisi podkreślił, cytuję, niezniszczalność więzów braterstwa łączących Arabię Saudyjską i Egipt, wskazując, że bieżące wyzwania wymagają zgodnej koordynacji w celu przeciwstawienia się wszelkim groźbom wycelowanym w narodowe i arabskie bezpieczeństwo oraz w stabilność regionu. Prezydent Egiptu przyjął również zaproszenie do udziału w 14. odsłonie szczytu Organizacji Współpracy Islamskiej, który odbędzie się pod koniec maja w Mekce. Organizacja Współpracy Islamskiej jest drugą największą organizacją międzynarodową po ONZ, zrzeszającą 57 państw z czterech różnych kontynentów. A jeżeli mówiliśmy już o Półwyspie Arabskim, to posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia Al Jazeera, agencja informacyjna z Kataru, która dosyć często sprzyja Iranowi. Otóż malezyjskie NGO pozywa Izrael za międzynarodowe zbrodnie. Organizacja pozarządowa Mai Aqsa oskarżyła Izrael przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym o popełnianie zbrodni przeciwko ludzkości na terytorium okupowanej Palestyny. Przeanalizowanie dowodów zajmie kilka miesięcy, nim oficjalne oskarżenia wobec konkretnych izraelskich polityków zostaną wystosowane. Szef działu prawnego organizacji stwierdził, że pozew bazuje na wielu międzynarodowych prawach i rezolucjach, w świetle których przywłaszczanie przez Izrael ziem palestyńskich i zasiedlanie uznane jest za karalne. Jedną z takich rezolucji jest ta zaproponowana przez Malezję i przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w grudniu 2016 roku pod numerem 2334. Szef działu prawnego Maya Aqsa usprawiedliwił powolny tryb postępowania sądowego ogólnie pojętą biurokracją i wpływem USA, które nie chcą, aby łamanie prawa przez Izrael wyszło na jaw. A teraz posłuchajmy Al-Arabii, czyli głównego rywala Al-Jaziry na Półwyspie Arabskim. Jest to agencja z siedzibą w Zjednoczonych Emirytach Arabskich, należące zaś do Arabii Saudyjskiej, która pisze, że są ranni w Egipcie w wyniku eksplozji w pobliżu Wielkiego Muzeum Egiptu w Gizie. Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w turystycznej dzielnicy Giza, niedaleko piramid. Policja egipska potwierdziła, że wybuch dziwnego obiektu doprowadził do roztrzaskania szyb autobusu wiozącego 25 turystów z południowej Afryki. Przedmiot wybuchu raniąc nie tylko osoby wewnątrz, lecz również czteroosobową egipską rodzinę podróżującą samochodem jadącym tuż za autobusem. Z 25 turystów, 7 zostało rannych. Metalowe odłamki trafiły również kilka osób postronnych, w wyniku czego liczba wszystkich rannych wyniosła 16 osób. Do ataku na autobus wykorzystano 2 rurobomby. Policja otoczyła miejsce zamachu, a oddziały saperskie zaczęły przeczesywać okolice w poszukiwaniu innych ładunków wybuchowych, których nie znaleziono. Naoczni świadkowie poinformowali, że rurobomby zostały umieszczone na trasie autobusu po obu stronach drogi. Zarząd firmy turystycznej organizującej wycieczkę odmówił na to natomiast komentarze na temat zajścia. Teraz drugi artykuł. Arabia Saudyjska wysyła list do Rady Bezpieczeństwa ONZ i oskarża Iran. Wysłany w środę list wzywa do potępienia działań Iranu, uznając, że mają one na celu wpędzenie regionu Bliskiego Wschodu w stan wojny. W treści dokumentu Arabia Saudyjska oskarżyła Iran o wspieranie jego klientów czy w regionie, o jego destabilizację, a także o podważanie stabilności i suwerenności światowych rynków naftowych. I taka ciekawostka na koniec. Trwają prace archeologiczne węgiersko-syryjskiej misji archeologicznej w Krak de Chevalier w Syrii. Asystent dyrektora Muzeum Twierdzy Hazim Hanan wyjaśnił, że badania prowadzone są w wieży kaplicznej i przyległych do niej pomieszczeniach w twierdzy wewnętrznej. Celem prac jest przyspieszenie procesu osuszania południowej ściany sali rycerskiej, sali sypialnej załogi zamkowej, spichlerza na olej, a także północnej ściany kaplicy, na której zachowały się malowidła z XII wieku.
Bardzo serdecznie dziękuję. Gazety i media na Bliskim Wschodzie przejrzał Maciej Jastrzębski. My może na chwilę pan Piotr, redaktor Piotr Wit jest w studio. Jakieś refleksje po wysłuchaniu tego przeglądu prasy, poza tym, że na świecie się dzieje.
Na świecie się dzieje. Wydawało się już przed jakimś czasem, że właściwie epoka nafty przeminęła. Coraz więcej jest hulajnóg elektrycznych, które mnie napawają wielkim optymizmem na przyszłość. Skutery elektryczne, samochody elektryczne. Bardzo wiele się ich pojawiło we Francji w ostatnim czasie. No ale teraz widzimy, że ceny ropy, które spadły w swoim czasie już do 40, czy nawet poniżej 40 dolarów za baryłkę, teraz znowu bardzo poszły w górę i zdaje się są najwyższe od wielu, wielu lat. No, tam, gdzie kryją się bardzo cenne dobra, tam zawsze wybuchają konflikty i wojny tutaj.
Jest to prawda, natomiast to oczywiście jest nawiązanie do kwestii irańskiej, a trzeba pamiętać, że Iran leży również na trasie jedwabnego szlaku One Belt, One Road, więc presja, jaką chce wywrzeć Iran na świecie, podnosząc też ceny ropy, jest związana z tym, że zagrożone są też interesy chińskie, prawda? Gdyby doszło do czegoś, do jakiejś wojny w Iranie, no to byłoby to też uderzenie w samych Chińczyków.
Mam wrażenie, że te interesy chińskie i że potęga Chin jest bardzo wyolbrzymiana przez prasę ze względu na zaludnienie Chin i na ich ogromny obszar, bo jako gospodarka Chiny wciąż nie przedstawiają wielkiego ciężaru gatunkowego. Wciąż to jest dosyć niewielka gospodarka, a to, że produkują bardzo wiele tanich i powszechnie używanych przedmiotów, no to jeszcze nie świadczy o tej wielkiej gospodarce. Rzeczywiście postęp technologiczny, zdaje się, idzie tam ogromny, który Europa i Stany Zjednoczone starają się wszelkimi siłami zablokować, jak Huawei i prawda.
I o tym będzie mówiła w dzisiejszym poranku Hanna Shen. Przegląd prasy za nami, jest godzina 8:08.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w radiowym słupie ogłoszeniowym oczywiście zaproszenie na urodzinowy jarmark wnet. To już za 2 dni, w najbliższą sobotę. Jarmark zaczyna się o godzinie 8, ale te wydarzenia specjalne, koncerty, spotkania z dziennikarzami, spotkania z ludźmi radia przy ulicy Emilii Platek 29/31. Elżbieta Ruman, Paweł Lisicki, Grzegorz Górny, obecny tu Piotr Wit, ale będzie też Jan Bogatko na jarmarku wnet, Piotr Gociek, Wojciech Piotr Kwiatek, Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet, też będzie na jarmarku Wnet, i oczywiście koncerty Milo Kurtis, Jerzy Mazol, Jędrzej Kodym, Kodymowski, Ryszard Makowski, Marcin Litka, Pospieszalscy, Sławomir Giska, Ewa Szturo, Maja Utajek Gajowy, ale to będzie piosenka specjalnie dla nas zaśpiewana ze studia w Bejrucie, i oczywiście wędliny, nabiał, dużo młodych warzyw i pyszna kawa, miody, ciasta, torty, to wszystko na urodzinowym jarmarku wnet, na który Państwa serdecznie zapraszam. Słuchają Państwo Poranka wnet. Dzisiaj jest 23 maja, godzina 8:14.
Wywiad wnet.
Wczoraj Komisja Stała Episkopatu Polski zajęła się problemem pedofilii w Kościele i sposobem przeciwdziałania pedofilii. Posłuchajmy, co po tej konferencji powiedział arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski.
Zwołana przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na dzień dzisiejszy Rada Stała przede wszystkim podjęła pracę nad systemową odpowiedzią na problem wykorzystania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych i na sytuację, którą w tej chwili przeżywamy, także tę sytuację, której świadectwo otrzymaliśmy w filmie pana Sekielskiego. Jednocześnie w czasie też tej Rady Stałej zostało zatwierdzone słowo, wrażliwość i odpowiedzialność, słowo biskupów dowiernych, które zostanie odczytane w najbliższą niedzielę we wszystkich parafiach.
Tak powiedział ksiądz prymas arcybiskup Wojciech Polak tuż po posiedzeniu Rady Stałej Episkopatu, a przy telefonie jest ksiądz Piotr Studnicki, który był wczoraj w episkopacie, który pomaga ojcu Adamowi Żakowi w budowaniu czy w działaniu Centrum Obrony Dziecka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jakie konkluzje po posiedzeniu Rady Stałej Episkopatu?
No, najważniejsza rzecz to taka, że biskupi rzeczywiście dali zielone światło dla tego programu działań, które Centrum Ochrony Dziecka, ojciec Adam Żak ze współpracownikami przygotowali. Jest to taka kompleksowa odpowiedź na kryzys, który przeżywamy. Kompleksowa i taka długofalowa będzie ona polegała na budowaniu zespołów, grup roboczych, które rzeczywiście zajmą się różnymi aspektami wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. Jest na pewno kwestia do przepracowania, kwestia pomocy osobom pokrzywdzonym, ale także prewencji, czyli tego, co możemy zrobić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Jest kwestia wejścia z tym tematem do wspólnot parafialnych, do parafii, do grup. Jest też kwestia prawna. Mamy procedury, one muszą być udoskonalane, one powinny działać. Niestety film Sekielskiego pokazał, że niestety nie zawsze one funkcjonują. Więc to jest pierwsza rzecz, którą się zajęli biskupi, na którą wczoraj pracowali, a druga no to słowo, które ma być odczytane we wszystkich kościołach w Polsce już w najbliższą niedzielę. Słowo, które no dotyczy tego kryzysu, tego skandalu wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych. I to na pewno jest jakby coś bezprecedensowego. Kościół w Polsce po raz pierwszy wychodzi z tym tematem na ambonę.
A jaka, ponieważ ksiądz zajmuje się tym problemem i pomaga ojcu Adamowi Żakowi, to może ksiądz potrafi ocenić, jaka jest skala tego problemu w Kościele polskim?
No my tak naprawdę nie znamy jeszcze skali. To znaczy, no wiemy to, co zostało opublikowane przed dosłownie kilkoma miesiącami na konferencji prasowej w marcu bodajże tego roku. To są te dane, które mówią o no, ponad 600 osobach pokrzywdzonych od 1990 roku do 2018 roku. I to uczynili no, ponad 400 sprawców mamy, czyli takich, którzy się dopuścili takich czynów. Oczywiście bierzemy tu pod uwagę jakby prawo kanoniczne, czyli za osobę małoletnią uważamy osobę poniżej 18 roku życia. Przypomnę tą różnicę między prawem państwowym a kościelnym. Według prawa państwowego osobą małoletnią jest osoba poniżej 15 roku życia. Można powiedzieć, prawo kanoniczne no, jest tutaj jakby takie sroższe. I jakby tyle wiemy, nie o skali, to Ale musimy być bardzo pokorni wobec tej liczby, znaczy mamy świadomość, że tak naprawdę to są tylko no, te liczby, które no, które zostały zgłoszone. Te osoby, które zdobyły się na odwagę opowiedzi o swoim cierpieniu.
A czy to tak jest, że do Centrum Ochrony Dziecka zgłaszają się poszkodowani? Czy to centrum jest stworzone po to, żeby poszkodowani mieli i wiedzieli i znali adres, pod który mają się zgłosić, żeby opowiedzieć o tych drastycznych przypadkach pedofilii?
Że centrum pełni podwójną funkcję. Po pierwsze, rzeczywiście do nas, z nami kontaktują się osoby pokrzywdzone, żeby często skorzystać z naszej rady. To znaczy oni chcą to zgłosić i często nie wiedzą, jak to uczynić. Nie wiedzą, komu to zgłosić i pod jaki adres, można powiedzieć, się udać. Dzięki temu, że ojciec Adamczak jest już osobą też tak publicznie znaną, cieszącą się zaufaniem, występującą już od lat właśnie, można powiedzieć, po stronie pokrzywdzonych, więc bardzo wiele osób się zgłasza rzeczywiście i szuka tutaj pomocy. Natomiast my de facto nie przyjmujemy tych zgłoszeń, to znaczy, bo żeby zgłosić Kościołowi, potrzeba skontaktować się z delegatem. Każda diecezja w Polsce ma takiego delegata, każde zgromadzenie zakonne ma takiego delegata, czyli taką osobę wyznaczoną przez biskupa czy przez przełożonego kościelnego, zakonnego, do tego, żeby właśnie takie zgłoszenia przyjmować. Adresy mailowe czy też numery telefonów tych delegatów znajdują się na stronie Centrum Ochrony Dziecka. Więc to jest jakby pierwsza nasza działalność, pomagać osobom pokrzywdzonym, żeby to mogły zgłosić. A druga działalność, chyba jeszcze ważniejsza, to jest kwestia prewencji. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, konferencje dla księży, dla seminarzystów, dla zakonników, zakonnic, tak naprawdę dla wszystkich, którzy chcą w Kościele, bo czym więcej wiemy na temat natury nadużyć seksualnych, tym nasze środowiska są bezpieczniejsze.
A czy po tej konferencji, po tych doświadczeniach jest jakiś system wczesnego ostrzegania? Czy będzie jakiś apel do księży o takim ostrzeganiu, że a może ktoś, a może gdzieś dzieją się takie przypadki?
Znaczy nie wystarczy sam apel, bo to jest, żeby zmienić świadomość, nie wystarczy jeden apel. Taki jest potrzeba bez wątpienia dużego wysiłku edukacyjnego. On się już odbywa, od lat, odkąd działa Centrum Ochrony Dziecka, odkąd działa ojciec Adam Żak. Takie szkolenia są prowadzone. Przykładem tego jest chociażby duże szkolenie, które centrum prowadzi dosłownie teraz, to znaczy w ostatnią sobotę mieliśmy szkolenie ponad 200 seminarzystów, animatorów, księży, którzy poprowadzą rekolekcje w archidiecezji krakowskiej w tym roku, w czasie wakacji. I drugą grupę takich osób przeszkolimy w najbliższą sobotę. W dodatku będzie około 300 osób, więc w sumie około 500 osób zostanie przeszkolonych przez pedagogów, psychologów, seksuologów, którzy się znają na temacie ludzkiej seksualności, także w temacie przemocy, także przemocy seksualnej, przemocy rówieśniczej. My często tak naprawdę bardzo upraszczamy sprawę, posługujemy się takim słowem pedofilia, natomiast ono jest po prostu nieprecyzyjne. Pedofilia to jest pociąg seksualny rzeczywiście do małego dziecka. W przypadku tych wszystkich nadużyć seksualnych bardzo często mamy do czynienia nie tylko z pedofilią, ale z różnego rodzaju wykorzystaniem seksualnym, także osób, które już dziećmi nie są z punktu widzenia takiego psychicznego, ale bez wątpienia dochodzi do takich nadużyć i potrzeba tutaj wielkiej edukacji.
Bo są dwa problemy, z którymi się musi Kościół w Polsce zmierzyć. Jeden to jest źródłowy, czyli pedofilia, a drugi to jest jednak parasol ochronny, czy ukrywanie takich zjawisk i takich przypadków.
Bez wątpienia Kościół się musi zmierzyć dokładnie z tymi dwoma zdiagnozowanymi przez Pana, można powiedzieć, poziomami tego kryzysu. Powiem nawet więcej, to już Jan Paweł II w 2002 roku tak zdiagnozował przyczyny tego kryzysu, który przeżywamy. Czyli właśnie czyny, przestępstwa, osób, ludzi Kościoła, osób duchownych, zakonników, właśnie względem małoletnich, a druga sprawa no to niewłaściwa reakcja, błędna reakcja, bądź zaniedbania, jeśli chodzi o reakcję na te przypadki, czyli to klasyczne, mówimy, przenoszenie z parafii do parafii albo jakiś rodzaj ukrywania. Jeśli chodzi o ten drugi poziom kryzysu, który jest chyba dla wielu bardziej nawet oburzający, no to papież Franciszek w tym najnowszym dokumencie Motu Proprio daje narzędzie do tego, żeby się z tym problemem zmierzyć.
Jakie narzędzia?
To znaczy każdy, od 1 czerwca tego roku, każdy, kto wie o, no właśnie, o jakimś zaniedbaniu przełożonego kościelnego, może to zgłosić, można powiedzieć, do przełożonego tegoż biskupa. Jeśli dotyczy to biskupa, to do metropolity, jeśli dotyczy to do metropolity, to do nuncjusza. Każda taka informacja zgłoszona musi być równocześnie zgłoszona też do Watykanu bezpośrednio. Zostało ustanowione no bardzo takie jasne procedury, także czasowe, ile ma trwać takie dochodzenie, które ma być przeprowadzone. Ono ma się skończyć do 3 miesięcy. No i jak widzimy, po decyzjach papieża Franciszka, no, takie postępowanie przełożonych kościelnych, papież Franciszek ma odwagę zdjąć z urzędu, więc jakby, czy też no, w przypadku chociażby Makarika, kardynała Makarika, usunąć do stanu świeckiego, więc jakby rzeczywiście ma odwagę pociągnąć do odpowiedzialności tych przełożonych kościelnych, którzy dopuścili się rażących zaniedbań w reagowaniu na ten kryzys.
Czy są tacy biskupi w Kościele polskim?
Tego ja nie wiem. To znaczy ja nie mam takiej wiedzy, żebym mógł już osądzić. Natomiast myślę, że zgłoszenia w sprawie niektórych biskupów zapewne będą. To znaczy jakby już choćby z tego filmu braci Siekierskich wiemy, że padają oskarżenia publiczne dotyczące niektórych biskupów. I zapewne one zostaną sformułowane zgodnie właśnie z tym motu proprio, skierowane do odpowiednich władz. Czy one są prawdziwe, podstawne czy bezpodstawne, no nie mi osądzać. Niemniej jestem przekonany, że jeżeli nie wyjaśnimy także przeszłości, to ona będzie mocno rzutowała na naszą teraźniejszość i przyszłość, w tym sensie, że będzie rzucała cień i że no tak naprawdę jeśli nie odbudujemy tutaj także poczucia sprawiedliwości, to nie zmierzymy się naprawdę realnie z tym kryzysem, który przeżywamy.
Czyli czekają nas dalsze wstrząsy w Kościele.
Myślę, że mentalnie musimy się na to po prostu przygotować, na taki scenariusz. No jest to rzeczywiście sytuacja trudna. Jest to, jak mówię, kryzys. Papieże tak to jasno zdiagnozowali, ostatni papieże. Ale myślę, że też trzeba patrzeć na ten kryzys, jak na każdy zresztą, po prostu z nadzieją. To znaczy, że jest to czas oczyszczenia dla Kościoła. Jest to czas takiego też naszego nawrócenia ku prawdziwym wartościom. Bez wątpienia widzimy, jak, do czego prowadzi, można powiedzieć, seksualność bez moralności. Do jakich wynaturzeń, więc też jest też to wszystko, co przeżywamy, wielkim apelem takim upominającym się o godność każdego dziecka. Że rzadko na to zwracamy uwagę, ale przecież to dzieci pokrzywdzone są w centrum tego dramatu. I można powiedzieć, to mocne napiętnowanie duchownych, ale no właściwie każdego człowieka, który dopuszcza się takich czynów, jest równocześnie powiedzeniem, to dziecko ma wrodzoną, niezbywalną godność. Nie wolno go w taki sposób traktować. Jest to zbrodnia, jest to przestępstwo, jest to ogromna niemoralność, ogromny grzech.
Ale do czego doszło, że musimy sobie mówić o takich sprawach oczywistych?
No to pokazuje, w jakim kryzysowym momencie żyjemy jako społeczeństwo i jak rzeczywiście tutaj głęboki jest ten kryzys.
Na jeszcze jeden problem, który dotyczy Kościoła polskiego, zwracało uwagę dwóch księży, z archidiecezji krakowskiej, czyli ksiądz Dariusz Oko i ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, to był problem homoseksualizmu w kościele. Czy nad tym problemem też zadumał się episkopat?
To znaczy we wczorajszych pracach nie było mowy na temat, z tego co wiem, nie było mowy na temat homoseksualizmu. Co do oceny moralnej, no, wydaje mi się, że ona jest jakby jasna. Jeśli chodzi o ocenę homoseksualizmu i zachowań homoseksualnych, są też jasne dokumenty Kościoła dotyczące chociażby nieprzyjmowania osób o skłonnościach homoseksualnych do seminariów. Te dane, które mamy, które mówią o, no właśnie, o chociażby ilości, procencie relacji homoseksualnych, heteroseksualnych, osób wykorzystanych, pokazują, że rzeczywiście homoseksualizm jest tu gdzieś w grze, chociaż z drugiej strony trzeba też uczciwie powiedzieć, że nie da się wszystkiego sprowadzić do homoseksualizmu, zwłaszcza tej pedofilii tak zwanej preferencyjnej, takiej prawdziwej pedofilii, gdzie no, sprawca jest zainteresowany seksualnie dzieckiem, bo często taki sprawca jest zainteresowany, dla niego płeć dziecka nie ma większego znaczenia. On bardzo często wykorzystuje i chłopców, i dziewczyny, uwodzi jednych i drugich, często ma też relacje seksualne z dorosłymi osobami. I to tylko pokazuje, jakby problem jest rzeczywiście złożony i głęboki. Jak mówię, gdzieś tam w grze jest również kwestia homoseksualizmu, być może ona jest nawet bardziej na tej płaszczyźnie krycia tych przypadków. Niemniej wszystkiego do kwestii homoseksualizmu nie da się sprowadzić.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się w Krakowie, bo Radio Wnet jest radiem dwóch stolic. W Krakowie nadaje na 95,2, w Warszawie na 87,8, a gościem Poranka Wnet był ksiądz Piotr Studnicki. Na zegarze godzina 8:32.